Ewangelia Łukasza, rozdział 15, początek. Jest bardzo znany i to przeczytamy pierwsze 10 wersetów. I zbliżali się do niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I opowiedział im taką przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Albo która kobieta, mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam. Podobnie, mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Pan Jezus powiedział, że on przyszedł do zgubionych owiec Izraela i w tym kontekście to mówi, bo też mówi do tych faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy szemrali, dlatego że Pan Jezus przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I to ten naród był pod przymierzem z Panem Bogiem. I najczęściej myślimy sobie o tym w taki sposób, że Bóg szuka człowieka, że człowiek się nawraca i że całe niebo się raduje z tego, że on pokutuje i rodzi się na nowo, nawraca się do Pana Boga. Tylko że to nie jest koniecznie, że tak powiem, jedyna rzecz, którą można powiedzieć na ten temat. Dlatego że my również potrafimy sobie gdzieś tam pójść. My również potrafimy mieć taki problem, że gdzieś odchodzimy od Pana Boga i On nas zaczyna szukać. I w dodatku są dwie strony tego szukania. I jedna to jest oczywiście Bóg, który szuka, ale spróbujmy się również przyjrzeć od tej drugiej strony. To znaczy od strony owcy, która jest szukana. Trudniej będzie od strony tej monety, ale w każdym razie są dwie strony całego zagadnienia. I prawdopodobnie wam się to czasem zdarza, bo mnie się właśnie ostatnio tak zdarzyło i to jest normalna rzecz w życiu wierzącego człowieka, że no, niestety mamy tą tendencję do odchodzenia, do tracenia z oczu, do takiego trochę głuchnięcia na Boży głos. I Bóg w swojej wierności zawsze będzie nas szukał. Tu jest jeden przykład, który jest podany przez Pana Jezusa, to jest 100 owiec. I jeżeli zgubi pasterz czy właściciel tych owiec zgubi jedną, to i tak będzie za nią szedł. Potem drugi fragment mówi o kobiecie, która ma 10 monet, zgubi jedną i tak będzie szukać. Czyli proporcje, że tak powiem, są różne. Natomiast reakcja jest taka sama. I my również potrafimy się czasem w życiu zgubić. I to jest niesamowite, że my, którzy potrafimy się zgubić, też jesteśmy pod przymierzem. To jest nowe przymierze. Też mogą być ludzie, którzy będą się dziwili, no tak się zgubił, a Pan Bóg za nim tak idzie. Też tacy mogą być. Ale niesamowite jest to, że Pan Jezus, mając te owce, wiele tych owiec może mieć, ma dużo więcej. W każdym razie niezwykła jest taka pewność, takie przekonanie, że nawet jeżeli ja się zgubię, to Pan Jezus i tak za mną zawsze pójdzie. I tak ostatnio było i tak czasem bywa. I to, że się czasem właśnie gubimy, to nie jest nic niezwykłego, dlatego że stary człowiek podnosi głowę, stary człowiek właśnie jest żywotny i niestety mamy różne rzeczy, które do nas wracają i czasami się dziwimy, że one do nas wracają, bo już nie powinny. I potem oczywiście mamy do siebie pretensje, które są owszem słuszne, czasem niepotrzebnie się za bardzo biczujemy, bo Pan Bóg nam to wszystko odpuszcza, a z drugiej strony czasami to lekceważymy i to jest dużo gorsze. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym i tą Jego zazdrość, która jest zazdrością świętą, bo to jest mąż, to jest oblubieniec oblubienicy. W związku z tym on ma prawo być o nas zazdrosny, on zbyt drogą cenę dał, żeby nas kupić, żeby nie miał do tego prawa. W związku z tym z jednej strony jest coś takiego jak wdzięczność, że on za nami za każdym razem pójdzie, z drugiej strony jest coś takiego jak podziw tej ceny, którą on za nas zapłacił, a z trzeciej strony powinno być coś takiego w życiu każdego z nas jak bojaźń Boża. W związku z tym, że została zapłacona taka cena, że tak wielki Bóg się nad nami zlitował, że tak wielki Bóg ma tak wielką łaskę i że On tak bardzo nas kocha, że za każdym z nas pójdzie. No i idzie. I czwarty werset mówi, że jeżeli ma 100 owiec, a zgubi jedno z nich, to zostawi te 99 na pustyni i idzie za zgubioną, aż ją znajdzie. To pytanie jest retoryczne oczywiście. Jest w Ewangelii Jana w 10 rozdziale napisane coś takiego, że owce znają głos. Czyli praktycznie rzecz biorąc, każdy z nas, jeżeli się zgubi i jeżeli Pan Jezus za nim idzie, trudno sobie wyobrazić, chociaż to w tym momencie nie jest napisane wprost, ale trudno sobie wyobrazić, że on tej owcy nie woła. Tym bardziej, że tu jest napisane w 10 rozdziale Jana, że gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Czyli jeżeli już znamy głos Pana, dlatego że narodziliśmy się na nowo, Duch Święty w nas mieszka, potrafimy i mamy tą relację osobistą, to On będzie nas wołał, On będzie za nami szedł i my ten głos rozpoznamy. Teraz do nas będzie należał wybór, czy my tego głosu będziemy chcieli słuchać i czy będziemy mu posłuszni, bo to są dwie zupełnie różne rzeczy. Słuchać i być posłusznym. To samo słowo, prawie, ale zupełnie inna rzecz. I będzie nas Pan wołał, będzie za nami szedł i będzie to robił do skutku. I będziemy słyszeć szept, będziemy słyszeć podniesiony głos i czasem będziemy również widzieć, że pewne rzeczy Pan Bóg stawia nam przed oczy. Czasem to są okoliczności. Czasem to zaczyna się od niewygody. Zaczyna się od tego, że nasz Duch Święty w nas zaczyna się smucić tym, co robimy. Potem słyszymy coraz lepiej, wyraźniej słyszymy ten głos. Pytanie, czy będziemy go zagłuszać. To jest bardzo niebezpieczny proces, jeżeli go zagłuszamy. Ale będziemy go słyszeć i najpiękniejszą chwilą w tym wszystkim jest to, kiedy już Pan jako pasterz nas znajduje. I powiem Wam, że ostatnio właśnie tego doświadczyłem, że Pan za mną poszedł, Pan mnie znalazł i przyszedł taki moment, który On bardzo był związany z moją decyzją, bo to było takie klarowne, to było takie jasne. Ja już wiedziałem, co się dzieje, ja już zostało to wszystko nazwane i ja już powiedziałem, Panie, ja teraz chcę z tym skończyć, ja chcę się od tego oddzielić. To nie są jakieś straszne rzeczy, zauważcie. To naprawdę, Bóg jest zazdrosny o rzeczy, które są duże, ale również o rzeczy, które są małe. I to nie jest tak, że właśnie religia nam nie pozwala. To jest tak, że zakochany mąż mówi, nie, ja się nie zgadzam. Ja cię za bardzo kocham, ja cię chcę chronić. Ja chcę, żebyś to oblubienicy mówi. Ja chcę, żebyś została czysta. Ja chcę, żebyś sobie nie kalała swoich szat. Ja chcę, żebyś była tylko dla mnie. Ma do tego prawo, ma. Ja nie chcę, żeby ci to przynosiło smutek, bo ja widzę, jaką krzywdę ci to robi. Naprawdę, jako mąż wieloletni, że tak powiem, przeżyłem sytuację, kiedy musiałem żonie zabronić pewnych rzeczy, bo ja wiedziałem, że jej to robi krzywdę. I jakże wielkim błogosławieństwem było to, że ona wtedy tego do końca nie rozumiała, ale się poddała. I my, jeżeli widzimy to, to będziemy widzieć, że pewnych rzeczy do końca nie rozumiemy, ale jak się Bogu poddamy, to będzie dobrze. I przyszedł taki moment, kiedy ja podjąłem decyzję, potem ją wprowadziłem w życie, a następnie ja zacząłem widzieć i czuć, tak jak ta owca, którą pasterz bierze na ramię. Ona czuje, że pasterz się raduje. I ona zaczyna się radować razem z nim. Ale zanim to się stanie, bo może być również inaczej. Ja tą radość czułem, ja śpiewałem wczoraj. To było coś pięknego, takie uwolnienie po dokonaniu właściwej decyzji i po tym, jak Pan Bóg pozwolił tą decyzję wykonać. Jest jeszcze drugi przykład i on jest równie ważny. Dlatego, że ta radość to jest coś, co my odczuwamy i większa jest radość z jednego pokutującego grzesznika niż 99 sprawiedliwych. To nie jest wyłącznie słowo do ludzi, którzy się pierwszy raz nawracają. Dlatego, że jeżeli ktoś się nawraca, pokutuje, to w Kościele też jest wielka radość. Wielka radość jest w niebie, wielka radość jest w Kościele. Każdy z nas potrzebuje się od czasu do czasu upamiętać z rzeczy, które robi. Nie dlatego, żeby się na nowo narodzić, nie dlatego, żeby uzyskać zbawienie, tylko żeby odzyskać tą czystą relację z Panem Bogiem, jaką miał do tej pory, za jaką zaczął tęsknić. Jest jeszcze drugi ten fragment, który mówi o kobiecie. On troszeczkę inaczej tą sprawę traktuje i jest 8 werset. Albo która kobieta, mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy, nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. I Pan Bóg czasami, w momencie, kiedy my się zaczynamy gubić i troszkę się upieramy przy tym, co robimy, to jest taka bardzo ciekawa zależność. On zapala świecę, czyli świeci na to, co my robimy. Świeci na grzech. Zapala się światło i my to widzimy. I teraz, jeżeli my tego nie chcemy zobaczyć, to jest już nasz problem, bo nie chcemy. Ale pierwsza rzecz jest taka, że właściciel zapala światło. To jest takie światło, które pokazuje nam wyraźnie, gdzie jest problem. To jest takie światło, które nas nie porazi. To jest światło, które nie ma nas przestraszyć. Ono ma nam uświadomić, że ta światłość jest. Bo On jest światłością. On w nas mieszka. Ta światłość nie będzie chciała współmieszkać z ciemnością. I za każdym razem, kiedy coś takiego się dzieje i jeżeli my przyjdziemy, to On nam odpuści, On nas oczyści i będziemy mieli tą społeczność z powrotem taką, jaka była. Jeżeli jeszcze to nie pomoże, dlatego że zapala świecę, zapala światło, to co zaczyna robić? Zamiatać. I to jest niesamowite, że Bóg potrafi bardzo skutecznie zamiatać. Zamiótł tak dokładnie to, co było, ten kurz cały, który był. Akurat w moim przypadku, w waszym przypadku pewnie też to się zdarza, że światło jest za mało, to jeszcze trzeba zamieść. Tak dokładnie to zrobił, że wszystko wyczyścił. I od czasu do czasu się to zdarza, że człowiek się musi zdrowo przerazić. Dlatego, że Pan Bóg tą miotłę bierze i czasem to musi trochę boleć. Czasem musi być karcenie, ale czasem wystarczy, że nam silniej to pokaże. Więc włącza światło, zamiata, aż wreszcie znajdzie. I znowu się cieszy z tego, że znalazł. Jasne, że ta moneta się cieszyć nie może, ale ta owca owszem. Więc każdy z nas cieszy się z tego, że Pan Bóg go znalazł. A znalazł dlatego, że pilnuje, znalazł dlatego, że zazdrości, znalazł dlatego, że kocha. I przejdźmy teraz do listu Piotra. To jest pierwszy list Piotra, 2 rozdział. Od wersetu 11 do końca. I umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Wcześniej Piotr mówi, że to jest możliwe. W pierwszym rozdziale od 13 wersetu mówi: dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu. Bo Bóg was oczyścił, wcześniej pisze Piotr. Zrodził na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z martwych. Jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu. To jest 5 werset. I 13 mówi: dlatego przepaszcie biodra waszego umysłu, bądźcie trzeźwi, pokładając doskonałą nadzieję w łasce, która będzie wam dana przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu, gdyż jest napisane: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Łaska została dana, cena została zapłacona, Pan Bóg jest z nami, jest cudownym Bogiem, oblubieńcem, który jest blisko i to nie jest religia, która nam nie pozwala. To jest święty oblubieniec. Wiecie, wiedząc, 18 werset, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Zostaliśmy z tego wykupieni. Została zapłacona cena i została nam dana taka moc, która pozwala tak nie żyć. Jak wcześniej, jak kiedyś. I dlatego Pan Bóg nam przypomina: nie musisz tego robić. Chcesz mi się podobać? Możesz mi się podobać. Masz moc, która jest do tego niezbędna. Tylko tej mocy trzeba użyć. Chcieć, pragnąć, na tyle kochać, żeby chcieć się podobać. Wracając do drugiego rozdziału, apostoł prosi: umiłowani, proszę was, abyście jako obcy i goście powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Dlaczego? Dlatego, że my coraz bardziej, nie wiem, czy wy też tak macie, coraz bardziej czujemy się tutaj jako obcy, jako goście, jako pielgrzymi, którzy z tym światem mają coraz mniej wspólnego. Ale skoro tak, to powstrzymujcie się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia. Tu jest takie słowo, to nawiedzenie, to jest episkopen. To jest bardzo ciekawe słowo, dlatego że ono mówi z jednej strony o nawiedzeniu, a z drugiej strony o biskupstwie i opiece, czyli o doglądaniu. I teraz z tego wynikałoby, że jeżeli my postępujemy wśród pogan nienagannie, to my jesteśmy świadectwem dla tych, którzy oczerniają nas jako złoczyńców, bo oni dzisiaj myślą o nas jako o złoczyńcach, ale jeżeli przypatrują się naszym dobrym uczynkom, to oni będą chwalić Boga, kiedy zostaną przez Niego nawiedzeni, a z drugiej strony, kiedy zostanie ich biskupem, kiedy zacznie być ich opiekunem. To oni wtedy zrozumieją: aha, to dlatego, to mnie przyprowadziło, to widziałem i ja tego chcę. I oni będą chwalić Boga za to, że widzieli kiedyś u nas takie życie, czyli widzieli u nas świadectwo spowodowane tym, że Boga kochamy. Nie dlatego, że musimy. Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyżej postawionemu, czy to namiestnikom jako przez niego posłanym, dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Taka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi. Bóg jako pewna idea władzy, pewna idea porządku należy do Pana Boga. I teraz Bóg zamierzył, żeby władza karała złoczyńców i udzielała pochwały tym, którzy dobrze czynią. Nie zawsze tak robi, ale wola Boga w stosunku do nas jest taka, żeby dobrze czyniąc zamykać usta niewiedzy ludzi głupich, bo oni mogą dzisiaj tego nie wiedzieć, dlaczego my dobrze czynimy i jaki jest pogląd Pana Boga na całą sytuację. Ale jako ludzie wolni to mamy robić, a nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła, czy jako słudzy Boga. Jednym z powodów, dla których Kościół ewangeliczny jako całość, w większości są wyjątki, chwalebne, dzięki Bogu za to, ale jednym z powodów, dla których Kościół ma tak złą opinię wśród ludzi, jest to, że tak mało różnią się ludzie wierzący od ludzi niewierzących w swoim życiu. Dlaczego? Dlatego, że czasami uważamy, że mamy wolność w Chrystusie i teraz tej wolności używamy do osłony zła, zamiast używać jej do świadectwa dobra. I to jest bardzo niedobra rzecz, bardzo niebezpieczna i niestety stąd się bierze antyświadectwo. Bo jeżeli już mamy wolność, to mamy ją wolność tą do czynienia dobra, do zamykania ust ludzi, którzy dzisiaj nienawidzą, dzisiaj są buntownikami, ale kiedyś, kiedy zobaczą, dlaczego my to robimy, to oni będą chwalić Boga w dniu swego nawiedzenia. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Słudzy z bojaźnią, bądźcie poddani panom nie tylko dobrym i łagodnym, ale też przykrym. To bowiem podoba się Bogu. Jeśli ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga, cierpiąc niewinnie. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. I tak będzie coraz częściej teraz. Więc miejmy świadomość tego, że czynimy dobrze, znosząc cierpienia. Nie próbujmy zaprowadzać cielesnej, ludzkiej sprawiedliwości w sytuacji, o której mówi Piotr później. Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego śladu. W ślady, który grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie znaleziono podstępu. I to jest trudne w takich sytuacjach grzechu nie popełnić. To jest trudne, bo człowiek stary odzywa się ze swoim poczuciem sprawiedliwości, czasami własnej sprawiedliwości. Ale Pan Jezus był sprawiedliwy, miał sprawiedliwość, mógł zmieść z powierzchni ziemi tych, którzy próbowali Go ukrzyżować. Mógł to zrobić? Mógł. I nawet powiedział Piłatowi, mógłbym, legiony w tej chwili mógłby wystąpić w mojej obronie, ale tego nie robił. Ja nie jestem z tego świata. I my też nie jesteśmy z tego świata. Nawet tam jest napisane, moje królestwo teraz nie jest stąd. Teraz. Kiedyś zwróciłem uwagę na to. Ale kiedyś będzie. Ale jeszcze nie teraz. Nasze królestwo jest tutaj. Paweł pisze, że Królestwo Boże to jest sprawiedliwość, pokój i radość, ale w Duchu Świętym. To jest inna sprawiedliwość, to jest inny pokój, to jest inna radość, niż mają ci ludzie, którzy mają własną sprawiedliwość, którzy próbują zaprowadzić własny pokój i próbują zrobić to poprzez własną sprawiedliwość. Zupełnie co innego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. I nam się dzisiaj wydaje, że to jest takie łatwe, bo czyta się łatwo. Ale niech no tylko ktoś zrobi nam przykrość. Niech zrobi nam krzywdę. Niech obrzuci nas wyzwiskami. Oj, ciężko będzie. Ciężko będzie, naprawdę. To nie jest proste, dlatego trzeba się o to bardzo modlić, wiedząc z góry, że łatwo nie będzie. A będzie coraz trudniej, będzie coraz częściej i wtedy dopiero jest problem, czy my wydamy świadectwo i czy ci ludzie kiedyś, jak się będą nawracali, to będą mogli chwalić Boga za to. Bo nie zawsze tak jest. Wiedzmy o tym, że pewne procesy mogą się dziać w ludziach, które dla nas są niewidoczne, tak jak niedawno. Kiedy rozmawialiśmy z kimś, kto był u nas już kiedyś i nie w ogóle nie przypuszczaliśmy, że to, co wtedy się działo, te nasze rozmowy, że one uruchomią pewien proces. I oby tak było, kiedy spotykamy się z niewierzącymi ludźmi, pokazujemy im to, w jaki sposób powinniśmy żyć, nie używamy ochrony za osłonę zła, znaczy nie używamy wolności za osłonę zła, tylko pokazujemy im świadectwo. Nigdy nie wiemy, kiedy i jaki proces się uruchamia w takim człowieku. My możemy go nigdy nie zobaczyć, bo zbierać może ktoś inny, myśmy tylko pożeli. Ale bądźmy świadomi zawsze, że jeżeli będziemy siać, kto inny może rządzić. Mamy tutaj napisane kilka razy. Proszę was, to pisze apostoł. Potem napisane mamy, że taka jest wola Boża. Potem jest napisane, to bowiem podoba się Bogu. I to wszystko jest logiczne, to wszystko jest jedno. I końcówka tego rozdziału mówi tak. On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. On po to nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, bo to tak jest, żebyśmy umarli grzechom, czyli żebyśmy żyli w inny sposób niż kiedyś i od tego zaczyna apostoł. Żebyście jako goście i obcy na tej ziemi powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy i będą walczyć przeciwko duszy. Więc słuchajmy tego delikatnego głosu. Patrzmy na to, jak Pan Bóg nam stawia pewne rzeczy przed oczy i jeżeli Mu chcemy służyć, to wykorzystujmy to, co Pan Bóg do nas mówi. Naprawdę, nie przeoczmy tego, nie zatwardzajmy serc naszych. Bo teraz, dzisiaj jest Dzień Odkupienia. Dzisiaj Duch Święty mówi do każdego z nas. Przez Jego rany zostaliśmy uzdrowieni, a kontekst jest, dotyczy grzechu. To nie jest kontekst dotyczący ciała. I dzisiaj wierzący zamiast mówić i myśleć o tym, że przecież ja zostałem uleczony. I prorocy wcześniej mówią, chodźcie, ja was uleczę do Izraela. A mówią w kontekście grzechu, ja was uleczę. Nie musicie już tak żyć. Bo jesteście, możecie zostać wyzwoleni od pożądliwości i od tego wszystkiego, co przez ojców zostało wam przekazane. Nie musicie tacy być. Ja was uleczę. I Bóg nas uleczył i chce to wszystko prowadzić dalej. Byliście bowiem jako zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. To jest niesamowite. I wracamy do sytuacji, w której wielu z nas się znajduje, że pasterz wyrusza, pasterz woła, owca się gubi i jeżeli owca da się znaleźć, to niech pamięta, że to jest nie tylko pasterz, ale to jest również biskup naszych dusz. Gdybyśmy sobie zobaczyli pierwszy list do Tymoteusza, jakie są kryteria na biskupa, to zobaczymy, że biskup to nie jest człowiek gniewny, swarliwy, to nie jest człowiek, który będzie nas bił. On zawsze za nami pójdzie. Jeżeli ktokolwiek ma spełniać kryteria biskupa poza rodziną oczywiście, to Pan Jezus jest o wiele większy. On nie będzie się spierał, ale On pójdzie. Jeżeli trzeba będzie, to zamiecie. Te kryteria, które człowiek spełnia, ale Pan Jezus jest o wiele większy i te najważniejsze, które są duchowe, to w ogóle od Niego wychodzą wszystkie, a biskup powinien być właśnie taki. I pamiętajmy, że pasterzem i biskupem jest nasz Pan. W związku z tym On będzie z jednej strony szukał, On ma tą laskę, On ma ten kij, które nas pocieszają zresztą i On będzie czasem wymiatał, On będzie na pewno rzucał światło, ale radość jest wielka, jeżeli każdy z nas po tym, jak się trochę pogubił, to się nawróci. On się nie zaprze samego siebie, Pan Jezus. Natomiast my trzymajmy się tego wyznania, trzymajmy się wiary, bądźmy przekonani, że On za nami pójdzie i nigdy tego nie lekceważmy. Bo jeżeli On nas znajdzie, to będzie radość. Jeżeli będziemy trwać w zatwardziałości serca, to niedobrze. Się może skończyć zupełnie inaczej. Ale chwalmy Go za to. Ja dziękuję Mu za to, że kolejny raz niezrażony poszedł i niezrażony pójdzie. I przywróci nas z powrotem do trzody. Amen.